Czy potrzebujemy obszarów metropolitalnych w Polsce? Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Dziwnie mi się to mówiło, bo powiedziałem to zdanie pierwszy raz od ponad 2 miesięcy. Dla tych z was, którzy martwili się, że Urbcast już nie wróci, to wracam i mówię, że nie ma się co martwić, ten podcast będzie dalej działał. Ale rzeczywiście to była najdłuższa przerwa, na jaką sobie pozwoliłem od 3,5 roku. Natomiast był to bardzo ciekawy okres, był to bardzo też przytłaczający okres pod kątem gdzieś tam spraw prywatnych, ale także pod kątem pracy. Także zrobiłem sobie taką bardzo długą, świąteczno-noworoczną, styczniową przerwę, ale wracam i dzisiaj porozmawiam razem z doktorem habilitowanym, także profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, Jakubem Szlachetko, który jest w bardzo dużym skrócie ekspertem w dziedzinie metropolii i obszarów metropolitalnych. Jest z wykształcenia prawnikiem, ale zajmuje się także administracją i geografią i działa właśnie na styku tychże dziedzin. Jest także twórcą Instytutu Metropolitalnego, czyli takiego think tanku i organizacji eksperckiej specjalizującej się w kształtowaniu i prowadzeniu polityk publicznych oraz tworzeniu prawa głównie w obszarze samorządu terytorialnego. W tym odcinku rozmawiamy o tym, jakie są perspektywy na rozwój ustawodawstwa metropolitalnego w Polsce, jak radzi sobie jedyna do tej pory w Polsce metropolia, czyli Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz jakie w ogóle są perspektywy na to, żeby w Polsce powstawało więcej metropolii. Czy są one nam w ogóle potrzebne, czy muszą być ustanowione prawnie, czym w ogóle jest obszar metropolitalny, a także na przykład jakie minusy ma metropolia. To będzie tylko kilka z tematów, ale żeby nie przedłużać, już teraz zapraszam Cię na naszą rozmowę. Dodam tylko jeszcze, że bardzo dobrze jest tu być z powrotem. Tęskniłem. Jakub, witam Cię serdecznie w najnowszym sezonie, nie tylko odcinku, ale też sezonie podcastu. Cześć.
Cześć, witam.
Długo mi zajęło, żeby tutaj się zebrać z powrotem i uruchomić kolejny sezon. To już sezon 5. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach miejskich, jak żeby inaczej. W końcu o tym jest to też podcast, albo przede wszystkim, ale poruszamy też tematy związane z właśnie urbanistyką, z architekturą krajobrazu i różnymi rzeczami, które wpływają na to, jak żyjemy w miastach i jak je rozwijamy. Dzisiaj myślę, że szczególnie porozmawiamy o metropoliach, o obszarach metropolitalnych. Ale zanim zaczniemy, chciałbym dać Ci taką przestrzeń do jakby takiego swojego przedstawienia się w kontekście tego tematu, czyli jak długo i dlaczego w ogóle zajmujesz się właśnie takim tematem jak metropolie, jakie są Twoje miejskie zainteresowania ogólnie?
Problematyką metropolitalną, miejską czy może samorządową zajmuję się w sumie od kilkunastu lat albo nieco dłużej i to na różnych płaszczyznach, bo z jednej strony prowadzę działalność naukowo-badawczą jako pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik administratywista, więc zajmujący się właśnie administracją publiczną z samorządem terytorialnym, a z drugiej strony również jestem adwokatem i w działalności adwokackiej obsługuję po prostu administrację samorządową, również w zakresie różnych spraw metropolitalnych, legislacyjnych, planistycznych, ustrojowych, no i w końcu też jestem po trochu może aktywistą, działam w kilku organizacjach pozarządowych, a w szczególności w jednej, najbliższej memu sercu, którą kiedyś zakładałem, a teraz nią współzarządzam, a mowa o Instytucie Metropolitalnym właśnie.
Jak działa właśnie Instytut Metropolitalny? Bo to chyba dobrze, żebyśmy właśnie sobie zdefiniowali, na jakiej zasadzie działacie, czym się zajmujecie w tym instytucie, no i jaką może rolę odegrać lub już odgrywa w kształtowaniu miast. No i właśnie jakich miast? Czy mówimy tylko o jednym mieście, czy mówimy o miastach kilku?
Instytut Metropolitalny to obywatelski niezależny think tank. Powoływaliśmy go razem z kolegami, z koleżankami ponad 10 lat temu. No i od tego czasu trzymamy właśnie kurs organizacji eksperckiej think tanku. Staramy się wspierać organy władzy publicznej, różne i te centralne, i te terenowe, i parlament, i administrację rządową, i samorząd terytorialny w różnych kwestiach metropolitalnych, miejskich, samorządowych. a więc doradzamy w zakresie ustroju administracji terytorialnej, planowania przestrzennego, rewitalizacji obszarów zdegradowanych, trochę prawa budowlanego, no teraz oczywiście ochrony klimatu, środowiska, krajobrazu. No ale tym tematem, który nam spędza sens powiek i to od lat, są rzecz jasna metropolie i reforma metropolitalna. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że ze względu na taką, a nie inną koniunkturę polityczną, de facto w latach 2015-2023 realne szanse na reformę metropolitalną były bliskie zera, były nikłe, bo władza prowadziła politykę raczej antysamorządową i recentralistyczną. Tym niemniej ostatnimi czasy mamy nadzieję, że na dobre kwestia metropolitalna wróciła do agendy politycznej i rzeczywiście będzie przedmiot naszego doradztwa uskuteczniony, że się niebawem pierwsze dokumenty urzędowe, projekty ustaw w obiegu publicznym pojawią.
A czy jest to złego z samą recentralizacją? Bo wspomniałeś, że to właśnie taka była polityka, która działała jakby przeciwko metropoliom.
Wiesz co, ja wychodzę z założenia, że oczywiście recentralizacja na pewnych obszarach, w pewnych sferach życia jest pewną alternatywną formą organizacji życia zbiorowego, więc docelowo być może i należy ją na przykład w takich sprawach jak ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona klimatu wdrażać i uskuteczniać. Tym niemniej w latach 2015-2023 za rządów Zjednoczonej Prawicy prowadzono w mojej ocenie rozmyślną taktykę legislacyjną. Ja ją nazywam pełzającą recentralizacją, bo tak jak na przykład deforma wymiaru sprawiedliwości była silnym tematem, który był nagłaśniany przez media ogólnokrajowe, media branżowe, przez społeczeństwo obywatelskie, były manifestacje, protesty, o tym się mówiło, tak recentralizacja, która miała równie silne ostrze i godziło w konstytucję, ona była przeprowadzana małymi, drobnymi krokami, nowelizacjami dziesiątek, setek albo tysięcy aktów prawnych, w tym ustaw. I ona niestety w swojej masie uciekła negatywnej opinii publicznej, uciekła watchdogom, nie zakotwiczyła się w dyskursie publicznym i nad tym bardzo mocno ubolewam, no bo rzeczywiście patrząc na nasz ustrój terytorialny, no to na przestrzeni ostatnich 10 lat akcent się przesunął i to bardzo często przesunął się wykraczając poza granice rozwiązań konstytucyjnych, no bo ja rozumiem, że można decentralizować lub recentralizować w pewnym obszarze, do pewnych granic. Granice wyznacza konstytucja, natomiast ilość i jakość zmian w prawie, a także charakter polityk, które prowadziła administracja rządowa na przestrzeni ostatniej dekady, no w mojej ocenie nie pozostają jakiejkolwiek przestrzeni pod dyskusję. To po prostu była niekonstytucyjna recentralizacja. I w tak rozumianym dyskursie publicznym, w tak rozumianej polityce publicznej, w tak rozumianej legislacji parlamentarnej po prostu nie było miejsca na metropolię, na reformę metropolitalną, no bo metropolia to jest pogłębiona decentralizacja. No jeżeli rząd nie jest zainteresowany samorządem terytorialnym i decentralizacją, no to trudno, żeby się interesował kwestią metropolitalną i chciał ją wdrażać. No oczywiście małym wyjątkiem jest, dodajmy, GZM, czyli Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która się summa summarum ustawy doczekała, no ale to jest trochę odrębna historia.
Czyli czy twoim zdaniem miasta ogólnie, w takim ogólnym ujęciu, ucierpiały przez te ostatnie około 10 lat?
Wiesz co, wolę mówić nie tyle co o miastach, ile o samorządzie terytorialnym może bardziej. No bo samorząd terytorialny to są oczywiście miasta, ale to są również gminy o innym charakterze miejsko-wiejskim czy wiejskim. To są także powiaty, są także województwa. A więc w mojej ocenie cały sektor samorządowy ucierpiał, w tym także rzecz jasna miasta. Miasta może w sensie politycznym, nie tylko prawnym najbardziej, no bo często reprezentowały opozycję wobec władzy, a władza różnymi metodami, na przykład wzmacnianiem tak zwanych dochodów transferowych w miejsce dochodów własnych, faworyzowała pewne jednostki samorządu terytorialnego kosztem innych, a więc cały ten system uciekał jakkolwiek kryterium obiektywności, no i szedł w złą stronę ewidentnie. Także mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że nowy rząd i nowy parlament przywrócą należyte miejsce samorządu terytorialnego w naszym ustroju, w naszym systemie polityczno-prawnym. Zobaczymy. Oczywiście przyszłość pokaże, czy tak będzie. Natomiast ja żywię nadzieję, że tak się stanie.
To porozmawiajmy w takim razie o tych obszarach metropolitalnych, o metropoliach. Może tak na początek porozmawiajmy sobie o definicji i właśnie, czy pojęć obszar metropolitalny i metropolia możemy używać zamiennie?
Oczywiście kwestia tego, na jakiej płaszczyźnie się poruszamy. co innego literatura fachowa, co innego opracowanie eksperckie, co innego dyskurs publiczny, który się rządzi swoimi w ogóle sprawami. Skupmy się w takim razie na literaturze fachowej, na opracowaniach eksperckich. No i tutaj odpowiadając na twoje pytanie, no należałoby powiedzieć, że nie, że to nie jest do końca to samo. Metropolia ma raczej zabarwienie podmiotowe czy też instytucjonalne, a obszar metropolitalny to jest obszar, na którym funkcjonuje, działa podmiot metropolitalny. To tak w skrócie oczywiście, nie wchodząc w szczegóły.
Okej, mamy do czynienia z pojęciem metropolii i z obszarem metropolitalnym, który powinniśmy rozdzielać, ale czy w takiej nowej mowie potocznej spotykasz się jednak z tym, że jest to używane dość zamiennie, czy starasz się na przykład kogoś takiego poprawiać, czy doprecyzowywać?
Nie, raczej nie. Zwracam uwagę na jedną rzecz, żeby nie mylić aglomeracji z metropoliami, bo to są jednak inne zjawiska urbanistyczne, inne zjawiska przestrzenne. Tutaj uważam, że powinniśmy zachować czujność i trzymać się tej nomenklatury, którą proponuje nam geografia społeczno-ekonomiczna. Jednak aglomeracja jest podmiotem o charakterze morfologicznym, z kolei metropolia bardziej funkcjonalnym, a więc relacje, niekoniecznie struktura przestrzenna odgrywa tutaj kluczowe znaczenie, ma podstawową rolę. Natomiast nie kruszę kopii o nomenklaturę, jak ktoś mówi metropolia, ktoś inny związek metropolitalny, ktoś jeszcze inny obszar metropolitalny, czasami się pojawiają jeszcze inne sformułowania, miasto metropolitalne, miasto rdzeniowe, no to oczywiście staram się interpretować z kontekstu, o co mojemu rozmówcy chodzi, natomiast broń Boże uwagi nie zwracam, ale w tej kwestii metropolie versus aglomeracje staram się być w miarę konsekwentny i wydaje mi się w ogóle, że powinniśmy rozmawiać o problemie braku reformy nie tylko metropolitalnej, ale również aglomeracyjnej, bo my skupiamy się często w dyskursie publicznym, w debatach, na konferencjach, podcastach właśnie na metropoliach. To jest hasło, które jest nośne, ono fajnie brzmi, nowocześnie, innowacyjnie, nam się dobrze kojarzy, no ale zapominamy, że poza metropoliami, tymi kilkoma, czy jak niektórzy chcą, kilkunastoma największymi w Polsce, jest jeszcze grupa 20 paru, może 30 innych ośrodków aglomeracyjnych, konurbacyjnych właśnie, które również wymagają stworzenia dobrych, dogodnych uwarunkowań prawnych, nowego systemu zarządzania sprawami publicznymi, a więc myślę, że powinniśmy starać się właśnie do tego podejść w ten sposób, że mamy wyzwanie w postaci konieczności przeprowadzenia reformy metropolitalnej i aglomeracyjnej, czy za jedną ustawą, czy kilkoma ustawami, to jest kwestia drugorzędna, ale wyzwanie jest na pewno większe.
No to tutaj może przejdźmy właśnie do tego twojego ulubionego tematu lub takiego, w którym masz ogromną wiedzę, czyli jak działanie miast styka się z tymi granicami prawa. Czy w Polsce jest tak, że żeby mówić o metropolii czy o obszarze metropolitalnym, to ten twór, ten podmiot musi być jakoś ustanowiony prawnie? Czyli jak wygląda ten kontekst metropolitalny w kontekście ustawodawstwa w Polsce?
No, aparatura pojęciowa prawna, prawnicza tutaj jest wielce niedoskonała, bo tak naprawdę nie mamy zbyt wielu punktów zaczepienia. Siłą rzeczy w Konstytucji nie ma w ogóle mowy o metropoliach czy aglomeracjach, czy miastach nawet. Jest pojęcie samorządu terytorialnego jako ekwiwalent, natomiast w ustawodawstwie ta aparatura pojęciowa się również bardzo dynamicznie zmieniała wraz z nowymi nowelizacjami czy nowymi ustawami. Natomiast ja bym zaproponował takie podejście do tego tematu. No w mojej ocenie przynajmniej w Polsce mamy w sensie prawnym jedną metropolię. Mowa rzecz jasna o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To jest pierwszy i dotychczas jedyny związek metropolitalny, czyli taka nowa forma prawna współpracy gmin z pewnego obszaru, z obszaru ściśle zurbanizowanego, uprzemysłowionego. Natomiast mamy wiele innych metropolii, ale w sensie faktycznym. To są ośrodki miejskie, to są obszary wieloośrodkowe. No tym niemniej nie są one usankcjonowane prawnie, więc pewnie dla prawnika metropoliami nie będą. My czasami mówimy, że jest to metropolia in statu nascendi, czyli taka w trakcie rozwoju, w czasie krystalizowania się, żeby podkreślić, że jest to proces, który nie jest jeszcze przez prawodawcę dokończony, no bo dla prawnika decyzja prawodawcy jest tutaj kluczowym punktem wyjścia, a ustawy, jak wiemy, systemowej czy wielu indywidualnych brakuje. Mamy tylko póki co ustawę o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim, czyli ustawę śląską, która stanowi o podstawie prawnej działania GZM-u, no więc tak w świecie prawnym to mniej więcej wyglądało.
Czy to, myślisz, może ulec zmianie w najbliższych, powiedzmy, kilku latach, czyli czy obecny rząd, czy może tak jak odczytujesz jakieś takie różne sygnały ze środowiska, czy jest apetyt na to, żeby jakoś właśnie ustanowić prawnie to pojęcie?
Mam taką nadzieję, że po tych 8 latach będą inne nastroje w parlamencie i w ławach rządowych, nastroje prosamorządowe i prometropolitalne. Natomiast jakie są fakty? W ciągu tych 8 lat oczywiście różne organizacje pozarządowe, think tanki pracowały, no chociażby Instytut Metropolitalny przygotowywał się koncepcyjnie na nową władzę. Przygotowywaliśmy różne dokumenty, w tym ten najważniejszy, tezy do ustawy o związkach metropolitalnych. To jest dokument na kilkanaście stron. On jest publicznie dostępny na stronie internetowej Instytutu Metropolitalnego i uważamy, że pierwszy krok, jaki powinien uczynić prawodawca, no to właśnie w oparciu o te tezy przygotować projekt ustawy. Trochę taki projekt nawiązujący do ustawy z 2015 roku o związkach metropolitalnych. Tamta ustawa nie była idealna, ale była pierwsza, była w miarę dobra i żałuję strasznie, że nie została przez administrację rządową skonsumowana. A więc organizacje pozarządowe, think tanki, uczelnie gdzieś tam się koncepcyjnie, naukowo, ekspercko do reformy metropolitalnej przygotowywały i mamy w Polsce ekspertów, którzy na pewno mogliby tego typu reformę przygotować i przeprowadzić. Natomiast, no właśnie, no to jest środowisko, które może z władzą współpracować, ale które do władzy nie przynależy, a obserwując z różnych perspektyw, trochę aktywisty, naukowca, badacza czy adwokata, środowisko polityczne, no mam takie wrażenie, że metropolie gdzieś tam kluczowego miejsca w agendzie jednak nie zajmują. Są różne organizacje zrzeszające gminy, powiaty, województwa, unie, stowarzyszenia, związki i tak dalej, takie organizacje rzecznicze i miałem nadzieję, że w okresie 8 lat uda im się przygotować nawet nie tezy do ustaw, ale po prostu konkretne projekty ustaw i że z 15 października, jak się zmieni większość parlamentarna na prosamorządową, prometropolitalną, to te ustawy będą dzień po składane do laski marszałkowskiej. No okazało się niestety, że te organizacje z tych swoich zobowiązań statutowych się nie w pełni wywiązały i boję się jednego, że rozpocznie się tak proces opracowywania indywidualnych ustaw w poszczególnych obszarach, a uważam, że nie byłoby to najbardziej fortunne. Tak jeszcze rozumiem ewentualnie w sensie merytorycznym, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma swoją własną ustawę. Zrozumiałbym jeszcze taką ustawę indywidualną dla obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gnia-Sopot, bo są to dwie metropolie o charakterze policentrycznym. Natomiast pozostałe metropolie monocentryczne w Polsce powinny mieć w mojej ocenie ustandaryzowaną, ramową, prawną podstawę organizacji funkcjonowania. Liczyłem na to, że powstanie ustawa systemowa, ponieważ ustawy systemowej na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma, chociaż wybory kilka miesięcy za nami i te ustawy powinny być już w obiegu. Obawiam się, że poszczególne metropolie czy miasta rdzeniowe metropolitalne będą niedługo wnosiły do laski marszałkowskiej swoje własne indywidualne inicjatywy ustawodawcze, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, a więc przed tym bym przestrzegał.
Wyjaśnijmy sobie tylko, bo wspomniałeś o metropoliach monocentrycznych i policentrycznych, jeśli dobrze pamiętam. Czy to po prostu polega na tym, że te jedne są wokół jednego dominującego miasta, a inne to po prostu skupisko dwóch lub więcej?
Dokładnie tak. No, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest tutaj najlepszym przykładem. Jest na obszarze GZM-u kilkanaście miast na prawach powiatu, które są dosyć podobne pod względem wielkości, w sensie powierzchni i populacji. A z drugiej strony obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, no, w którym jest ośrodek dominujący w postaci Gdańska, ale też nie dużo mniejszy, no bo tylko dwukrotnie mniejszy ośrodek w postaci Gdyni i kilka miast relatywnie dużych i silnych, a więc na pewno nie poddających się takiej jednoznacznej dominacji. Natomiast pozostałe metropolie mają charakter monocentryczny, tam jest miasto rdzeniowe, z reguły silne, o wiele silniejsze od otoczenia, o wiele większe populacyjnie od otoczenia. Tam ta sytuacja polityczna, ale też ustrojowa powinna być nieco inna.
Powiedziałeś też coś takiego, że miasta, różne ośrodki, które składają się na samorząd terytorialny i tak się w jakiś sposób grupują, w jakiś sposób się wspierają, powstają różne związki, być może jakieś grupy miast i inne też nazwy, które przytoczyłeś. I w takim kontekście zastanawiam się, czy skoro te miasta się tak grupują, jakoś sobie radzą, to czy metropolie są nam w ogóle potrzebne, skoro no, wiąże się też z nimi pewnie jakiś wydatek, no i także ta warstwa prawna i administracyjna?
Odpowiedziałbym w ten sposób. Mi w wypowiedzi chodziło o organizacje typu Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, czyli organizacje, które mają ogólnokrajowy zasięg i reprezentują w sensie politycznym zrzeszone w nich jednostki samorządu terytorialnego. Takie reprezentacje ogólnokrajowe mają i gminy, i powiaty, i województwa, i w różnych wielkościach i konfiguracjach. Natomiast ty, podejrzewam, pytasz mnie raczej o organizacje typu stowarzyszenia metropolitalne lub związki komunalne, które działają w terenie na konkretnych obszarach metropolitalnych.
Tak, czy są na przykład jakieś alternatywy dla metropolii, które na przykład mogłyby być bardziej przystępne dla miast?
To jest w ogóle trudny temat, bo de facto pytasz mnie o to, jaka jest optymalna forma integracji metropolitalnej i jaki ustrój, jaką formę powinna mieć docelowo metropolia, bo aktualnie w Polsce mamy GZM, czyli Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, która ma formę związku metropolitalnego. Poza tym istnieje kilka, a może nieco więcej, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, które pełnią funkcje polityczne, administracyjne na obszarach metropolitalnych. Pewnie w niektórych obszarach metropolitalnych forma stowarzyszenia w zupełności wystarczy, gdy samorządowcy nie chcą się integrować, prawda, gdy są jakieś bariery polityczne czy innej natury. Natomiast jest wiele obszarów, w których stowarzyszenie nie wystarcza. No, chociażby najlepszy przykład. Miasto, w którym żyję, Gdańsk, jest zrzeszone w obszarze metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest stowarzyszenie. I tu od lat już się żąda, oczekuje, rości zmiany formy prawnej, że stowarzyszenie nie wystarcza, bo w ramach stowarzyszenia nie można zrobić tyle, ile by się chciało, że ta integracja powinna iść o wiele dalej. Dlaczego jest oczekiwanie, żeby wprowadzić do obrotu prawnego formę związku metropolitalnego, która da nieco większe możliwości działania? Natomiast ja w ogóle uważam, abstrahując trochę od stanu obecnego, że sama forma związku metropolitalnego też nie jest najlepsza i też nie jest optymalna. Ja uważam, że patrząc długoterminowo, należałoby iść w jeszcze innym kierunku, nieco bardziej radykalnym, mianowicie tworzenia metropolitalnych jednostek samorządu terytorialnego. A więc w mojej ocenie należałoby docelowo przekształcić powiaty z obszarów metropolitalnych w samorząd metropolitalny, w metropolię. Innymi słowy, model samorządu terytorialnego powinien być w całym kraju trójszczeblowy, ale zakładać powinien jednocześnie pewną dywersyfikację rozwiązań. Gdzieniegdzie model by wyglądał tak: gmina, powiat, województwo, a gdzieniegdzie wyglądałby następująco: gmina, metropolia, województwo. Natomiast no, to jest jednak wizja odważna jak odważna, na pewno daleko idąca i niekoniecznie spotykająca się z zainteresowaniem w szczególności samorządowców i pracowników samorządowych z samorządu powiatowego, rzecz jasna.
A dlaczego nie? Czy to właśnie dostarczałoby jeszcze większej takiej papierologii i administracji, której i tak jest dużo w polskich samorządach?
Uważam właśnie, że na obszarze metropolitalnym istnienie kilku powiatów mija się kompletnie z celem, że te powiaty należy w cudzysłowie połączyć, dokonać ich fuzji i na podstawie połączenia trzech, czterech, gdzieniegdzie pięciu, a gdzieniegdzie dwóch powiatów stworzyć metropolię. Metropolię, która miałaby charakter jednostki samorządu terytorialnego, która miałaby swoje organy, takie jak gmina czy województwo, czyli organ stanowiący, Radę Metropolii na przykład i organ wykonawczy w postaci zarządu metropolitalnego. A co ważne, organy oba powinny mieć, a przynajmniej organ stanowiący, legitymację demokratyczną, żeby metropolia nie była odrywana od realiów społecznych, żeby ludzie tę metropolię poprzez udział w wyborach i innych narzędziach demokratycznych rozumieli, czuli albo w ogóle wiedzieli o tym, że ona istnieje. A związek metropolitalny z całą pewnością tych atrybutów nie ma. Związek metropolitalny to jest zrzeszenie gmin lub zrzeszenie gmin i powiatów, a więc to jest taka korporacja korporacji, prawda? Taka organizacja drugiego stopnia, do której przynależą nie tyle co mieszkańcy z prawem głosu czy prawem udziału w wyborach, ile po prostu przynależą gminy i powiaty i ich włodarze, którzy w miejsce mieszkańców wybierają swoich przedstawicieli do zgromadzenia albo sami wchodzą w skład zgromadzenia. Więc tych różnic oczywiście jest bardzo dużo i tak podsumowując może ten wątek, żeby też nie dominował, wydaje mi się, że to, czego najbardziej brakuje, to jest w ogóle dokument o charakterze politycznym, który by wskazywał, jakie cele ma państwo w obszarze reformy metropolitalnej. I według mnie reforma metropolitalna powinna odbyć się w dwóch aktach, w dwóch odsłonach. Po pierwsze, wprowadzamy związki metropolitalne, bo to są luźne struktury, mało inwazyjne, już trochę okrzepłe w naszej świadomości, nie powinny nikogo straszyć. Natomiast po jakimś czasie dokonujemy ewaluacji i tym związkom metropolitalnym, które są za, które chcą dalej pogłębiać współpracę, proponujemy nową formę, formę odważniejszą, ale też korzystającą z wielu innych atrybutów, czyli formę metropolii jako jednostki samorządu terytorialnego, a doskonale wiemy, że takie metropolie przecież istnieją na świecie, żeby nie przedłużać: Londyn, Paryż, Lyon, Oslo, Hanower, swego czasu Kopenhaga. Takich metropolitalnych jednostek jest naprawdę sporo.
Zastanawiam się w takim razie jeszcze pod kątem metropolii i tego, co mówiłeś odnośnie tych większych miast, które nie byłyby w pewnym sensie powiatem, tak, tylko właśnie takim obszarem metropolitalnym. Czy to by dotyczyło wszystkich większych miast w Polsce, czy może tylko miast wojewódzkich? A może trochę inaczej, czy są właśnie jakieś kryteria do spełnienia, żeby taką metropolią się stać?
Nauka, zwłaszcza geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka szuka takich obiektywnych kryteriów. Oczywiście takie kryteria pojawiają się w literaturze, w piśmiennictwie, natomiast istnieje bardzo duży problem, żeby je wprost zaaplikować do ustawodawstwa. Jednak polityka wymaga pewnej wulgaryzacji tych wszystkich naukowych, eksperckich opracowań, koncepcji i idei, ale na pewno powinny nastawić punkt wyjścia. Kryteria morfologiczne, czyli strukturalne, kryteria funkcjonalne, czyli powiązań pomiędzy poszczególnymi ośrodkami miejskimi, dojazdy do pracy, dojazdy do szkoły, tego typu rzeczy oczywiście powinny przesądzać o możliwości utworzenia w pierwszej kolejności związku metropolitalnego, a potem ewentualnie idąc dalej metropolii. Na pewno rozważając o metropolii jako jednostce samorządu terytorialnego, wchodzimy już w reżim prawa konstytucyjnego, bo konstytucja przewiduje pewne kryteria tworzenia metropolii, przepraszam, jednostek samorządu terytorialnego. Taka jednostka musi mieć na przykład zdolność do wykonywania zadań publicznych, ale musi mieć również odpowiednie więzi gospodarcze, społeczne, kulturowe, więc musiałaby zaistnieć pewna na przykład tożsamość metropolitalna. Proces, który jest, jak nie mamy, jeszcze przed nami.
Powiedziałeś takie słowo klucz dla mnie, tożsamość metropolitalna, to jest coś, o czym też chciałem teraz porozmawiać. W ogóle chciałbym właśnie przejść w taki wątek bardziej społeczny i taki wątek mieszkańca-mieszkanki, czyli jak w ogóle te osoby się mogą odnajdywać w tej metropolii, bo no, tak wydaje mi się, że dla mieszkańca danego miasta z grubsza to wszystko jedno, czy jest częścią metropolii, czy nie, no bo i tak gdzieś tam korzysta w obrębie jakiegoś wycinka miasta. Czy badając właśnie metropolię, czy wyczuwasz coś takiego, że ta tożsamość metropolitalna w takich obszarach się właśnie kreuje? Wiem, że może nie mamy zbyt dużo przykładów w Polsce, ale może też znasz jakieś zagraniczne.
To jest bardzo dobre pytanie. Sam swego czasu szukałem do książki na ten temat materiałów, badań socjologicznych, kulturoznawczych i tak dalej. Trochę materiału mi się udało znaleźć, ale niezbyt dużo, chociaż być może tamtego czasu jakieś nowe opracowania się pojawiły na rynku wydawniczym. Tym niemniej specjaliści stawiali taką tezę, że pojawia się właśnie nowy rodzaj tożsamości metropolitalnej, chociaż jeszcze on jest w fazie rozwoju, no tym niemniej się tożsamość metropolitalną coraz częściej odnotowywuje. Ja pamiętam takie badanie sprzed kilku lat realizowane na obszarze metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, w którym mieszkańcy i Gdańska, i Gdyni jednoznacznie stwierdzili, że po tożsamości lokalnej, miejskiej, gdańszczanin jest mieszkańcem Gdańska, prawda, gdynianin Gdyni, w drugim rzędzie się pojawia tożsamość trójmiejska i że mieszkańcom Gdańska, Gdyni jest bliżej do Trójmiasta tożsamościowo, samoidentyfikacyjnie, niż do regionu na przykład, do Pomorza. W związku z czym wydaje mi się, że takie są tendencje, procesy, że ta tożsamość metropolitalna będzie przynajmniej w niektórych obszarach coraz silniejsza. Natomiast no, to jest temat tak trudny, tak mało uchwytny i jednocześnie tak bardzo poza moimi kompetencjami, że no, rozmowa na ten temat przyprawia mi pewien dyskomfort, no bo nie jestem specjalistą z tego zakresu.
No to w takim razie muszę ten temat rozszerzyć jeszcze i poszukać socjologa lub socjolożki, która mogłaby mi powiedzieć trochę więcej na ten temat. Trafny chyba punkt z tym właśnie Trójmiastem, bo rzeczywiście gdzieś tam dość dużo poznałem w swoim życiu ludzi z Trójmiasta i oni właśnie bardzo często mówią, tak, że ja jestem z Trójmiasta. No ale na przykład już bardzo ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś mówi: jestem z GZM-u, a nie na przykład z Bytomia czy z Katowic. Także myślę, że to jest jeszcze wyzwanie dla innych miast.
To prawda, zdecydowanie się z tobą zgadzam, natomiast no, mi się wydaje, że nasza struktura tożsamości jest jednak nieco bardziej rozbudowana i że my nigdy się nie identyfikujemy tylko z jednym obszarem czy podmiotem i zawsze jest ich przynajmniej kilka, no bo jestem gdańszczaninem, jestem Polakiem, jestem Europejczykiem, no i tych poziomów mojej samoświadomości mógłbym pewnie mnożyć i pewnie tak samo z metropoliami, że one będą coraz silniej gdzieś tam w tę strukturę samoświadomości wkraczały i niekoniecznie ją zdominują. Przecież ja urodziłem się w Gdańsku i mieszkam w Gdańsku z wyboru, więc zawsze mówię, że jestem gdańszczaninem i z urodzenia, i z wyboru. Jestem z tego miasta dumny i uwielbiam je po prostu. Natomiast to nie powoduje problemu z kolejnym samookreśleniem. Jestem mieszkańcem Trójmiasta i tuż zaraz po Gdańsku plasuje się właśnie Trójmiasto. Z kolei ja na przykład osobiście nie mam żadnych emocjonalnych czy tożsamościowych korelacji ani z Kaszubami, ani z regionem pomorskim. A więc w moim przypadku ta metropolia odgrywa tożsamościowo rzeczywiście istotną rolę i podejrzewam, że tak może być również na innych obszarach, czy w innych obszarach metropolitalnych. Bytom czy Bytów, już nie pamiętam, o czym mówiłeś, że inne miasto, czy z naszego obszaru, czy z tamtego obszaru, notabene może być na tej pierwszej płaszczyźnie tożsamości kluczowe, ale zaraz potem może się plasować metropolia właśnie.
Rozumiem. Tutaj też w międzyczasie jeszcze sobie sprawdziłem, bo zastanawiałem się, czy w ogóle istnieje coś takiego jak Metropolia Warszawska. Jest pewne stowarzyszenie właśnie, ale z tego co wiem, Warszawa nie ma żadnego lub nie dąży do żadnego oficjalnego statusu. Więc pytanie, czy na horyzoncie twoim zdaniem są jeszcze jakieś takie inne miasta w Polsce, czy jakieś takie ruchy, które by mówiły o tym, że mamy apetyt na tę metropolię?
Warszawa oczywiście jest specyficzna. Nawet obecnie działa na podstawie osobnej ustawy, nie ustawy o samorządzie gminnym, ale na podstawie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, więc ma nieco inny ustrój niż inne miasta, bo przypomnijmy, są dzielnice, które działają na zasadzie obligu i mają o wiele szerszy katalog zadań, kompetencji i inną pozycję niż ewentualne dzielnice w innych miastach. Natomiast sama Warszawa również wielokrotnie czy dyskutowała, czy oczekiwała ustawy metropolitalnej i pomijam nawet propozycję reformy metropolitalnej ministra Sasina, który kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie już kiedy, taką wrzutkę do dyskursu publicznego zrobił, ale nawet ostatnio się pojawiały w debatach metropolitalnych projekty ustaw właśnie dla Warszawy, w związku z czym ta dyskusja w Warszawie również trwa i się toczy, może nie jest tak silnie widoczna z perspektywy zewnętrznej, jak na przykład w Trójmieście, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, bo pewnie liczba tych projektów metropolitalnych i siła rozgłosu medialnego im towarzyszącym jest w Warszawie mniejsza, tym niemniej tam też prace trwają. Natomiast w ciągu ostatnich 8 lat pojawiło się wiele indywidualnych projektów ustaw metropolitalnych. Trójmiasto miało swoje 2 projekty, Wrocław miał swoje 2 czy 3 projekty, Poznań miał 2 projekty, Szczecin miał projekt, Łódź miała projekt również. Teraz GZM jeszcze przygotowuje swoją nową koncepcję metropolii GZM 2.0, a więc w różnych obszarach metropolitalnych gdzieś tam huczy. To mam tego świadomość, że przynajmniej 7-8 obszarów metropolitalnych czy samorządów terytorialnych z tych obszarów metropolitalnych chce związku metropolitalnego i oczekuje ustawodawstwa.
Ciekawe swoją drogą, że powstaje GZM 2.0, bo tak jak wspominaliśmy, była to pierwsza metropolia, obszar metropolitalny w Polsce i myślę, że po tych wielu latach też są pewnie jakieś ciekawe wnioski, więc myślę, że w ogóle najlepiej to by było, gdyby powstała ta GZM 2.0 i dopiero potem inne miasta poszły śladami, bo myślę, że mogłyby sobie skrócić drogę.
Powiem ci, że śledzę funkcjonowanie GZM-u i mam bieżący kontakt z GZM-em i rzeczywiście jestem pod wrażeniem tej instytucji, ale przede wszystkim dlatego, że ona ma dużą samoświadomość i chce zmiany prawa, które jest dla rozwoju metropolii krępujące. I ta szczerość przekazu i samokrytyka jest czymś, co bardzo mocno doceniam. Poza samokrytyką pojawiła się również krytyka zewnętrzna, bo przeprowadzono kilka ewaluacji GZM-u i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zamówiło opracowanie ewaluacyjne i Wyższa Izba Kontroli robiła również kiedyś kontrolę i Instytut Metropolitalny na zamówienie Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej również robił ewaluację, więc tych dokumentów ewaluacyjnych jest kilka. No i jest co zmieniać oczywiście. Natomiast GZM, co jest ciekawe, i przedstawiciele GZM mówią to publicznie, oczekuje o wiele dalej idącej reformy metropolitalnej, bo tu się okazuje, że nawet nie chodzi o sam związek metropolitalny, ale właśnie oni by oczekiwali metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. Nazwali to w dokumentach ewaluacyjnych supermiastem i to jest bardzo odważna koncepcja, której bardzo mocno kibicuję i mam nadzieję, że kiedyś się ziści. A więc GZM jest dla nas poletkiem doświadczalnym, laboratorium ustrojowym. Patrzmy na GZM, uczmy się na błędach GZM-u i twórzmy własne, lepsze ustawy metropolitalne w międzyczasie. Ale twórzmy, nie marnujmy czasu, bo minęły 3 dekady od transformacji ustrojowej, no i krajobraz metropolitalny w rozumieniu prawnym i instytucjonalnym jest opłakany.
Skoro metropolie, obszary metropolitalne byłyby przydatne, to porozmawiajmy o tym, w jaki sposób mogłyby być, bo zastanawia mnie, czy znasz jakieś przykłady efektywnych działań na rzecz integracji w ramach obszarów metropolitalnych, bo myślę, że jakiś czas temu był w internecie nie tylko taki mem, że powstał w Trójmieście właściwie system Fala, który potem nie był czynny, tak? Zamontowano te kasowniki, tak? Dla wspólnego biletu w autobusach i w komunikacji publicznej, ale równocześnie je po prostu zataśmowano, bo one nie działały. Czy system Fala już działa i czy są jakieś inne przykłady takich praktyk?
To prawda. No, te systemy, o którym mówisz, czy generalnie publiczny transport zbiorowy, no to jest jeden z silnych argumentów przemawiających za reformą metropolitalną. Czy w mojej ocenie są takie 3 obszary, które bardzo silnie uzasadniają reformę metropolitalną. Rozwój, czy polityka rozwoju, planowanie strategiczne, to pierwszy. Publiczny transport zbiorowy to drugi, no i planowanie przestrzenne to trzeci. I reforma metropolitalna, żeby miała sens, rację bytu, była uzasadniona, powinna tworzyć związek metropolitalny, który może realnie, sprawnie, skutecznie działać na tych obszarach. Natomiast mam takie poczucie, trochę obserwując pracę nad różnymi ustawami, obserwując dyskusję publiczną, że samorządowcy czasami boją się metropolii, zwłaszcza na obszarze planowania przestrzennego. I tutaj ten transfer kompetencji i zadań stoi pod największym znakiem zapytania. Bo tak jak dostrzegam w wielu środowiskach czy na wielu obszarach potrzebę wyposażenia Związku Metropolitalnego w zadania transportowe, już chyba niemalże każdy światły samorządowiec zdaje sobie z tego sprawę, że tworzenie Związku Metropolitalnego bez metropolitalnego transportu zbiorowego jest bez sensu. Tak niestety samorządowcy bardzo często oponują przed wyposażaniem Związku Metropolitalnego w zadania i kompetencje z zakresu planowania przestrzennego, a w mojej ocenie metropolia musi mieć zadania i kompetencje z obszaru planowania przestrzennego, bo przemawia za tym po prostu stan faktyczny, posługując się prawą nomenklaturą. Innymi słowy, rzeczywistość woła o to, żeby ktoś nad nią zapanował, a gmina nie zawsze ma taką możliwość. Myślę tutaj na przykład o niekontrolowanej suburbanizacji, więc w mojej ocenie metropolia mogłaby być narzędziem, które służy do ograniczania, limitowania suburbanizacji, a już na pewno przeciwdziałania tej, której nazywamy dziką czy niekontrolowaną, tej patologicznej.
Czy w kontekście właśnie takiego rozwoju, ale także planowania przestrzennego, może sprowadźmy to do takiego prostego przykładu, czyli jeśli mamy te kilka miast i każdy chciałby wybudować swój basen, to dzięki wspólnemu myśleniu metropolitalnemu one postanowią, że budują jeden większy basen po środku, który połączą równo z każdego miasta odpowiednim transportem.
Zakładając, że basen jest pewną metaforą, to tak oddałeś idealnie ten mechanizm właśnie. Mhm.
Okej, okay, super. No to dobrze to w takim razie zrozumiałem i mam nadzieję, że ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, też masz już pewne rozjaśnienie tego pojęcia metropolii. A na koniec, żeby nie było aż tak kolorowo i miło, to porozmawiajmy sobie też o kontekście minusów metropolii, bo w tym aspekcie ja przynajmniej mogę pomyśleć sobie o takim minusie, że te duże miasta jednak, czy największe miasta w ramach metropolii, tak, że one jednak wysysają z tych mniejszych okolicznych miast. Czy są jeszcze jakieś inne minusy i czy chciałbyś się odnieść do tego mojego argumentu wysysania?
W mojej ocenie miasta rdzeniowe wysysają mieszkańców z wielu względów, w tym również względów transportowych. No bo zakładając możliwość pracy w mieście rdzeniowym, ale życia poza miastem rdzeniowym, przy dobrej organizacji transportu publicznego wszystko może się ułożyć. Natomiast stan transportu publicznego jest często taki, że mieszkaniec nie ma de facto wyboru. Jeżeli chce mieć lepszą pracę, to musi się relokować. Chociaż oczywiście obraz jest na pewno nie bardziej skomplikowany niż ten, który przedstawiłem. Tym niemniej ja bym nie dopatrywał się w metropolii akurat problemu. Wbrew pozorom właśnie stworzenie metropolii, czy to związku metropolitalnego, czy metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego i wyposażenie jej w realny budżet i w realne kompetencje, nie iluzoryczne, ale realne, które usprawnią właśnie lokalizację usług publicznych, które stworzą dobry metropolitalny system transportu zbiorowego, może temu zjawisku przeciwdziałać, a nie je eskalować. Takie jest moje zdanie.
Czyli będziesz bronił jednak metropolii, że ciężko znaleźć te minusy?
Nie, no oczywiście minusy są. No przede wszystkim wprowadzenie związku metropolitalnego dla wielu mieszkańców jest traktowane jako przerost biurokracji, przerost formy nad treścią, bo powstaje w ich ocenie czwarty szczebel w samorządzie terytorialnym, który gdzieś tam gmatwa ten system. Na pewno z perspektywy polityka wprowadzenie związku metropolitalnego również trochę te relacje ustrojowe nieco być może komplikuje. No, utrzymanie struktury na pewno również kosztuje podatnika z kolei, no bo trzeba włożyć pieniądze na utrzymanie organizacji, jej organów, pracowników i tak dalej. Na pewno sytuacja nie jest tylko i wyłącznie różowa, no tym niemniej robiąc taki bilans zysków i strat, no to ja ewidentnie się pojadam po stronie reformy metropolitalnej, bo uważam, że dobrze zrobiona reforma metropolitalna może przynieść więcej korzyści niż strat.
Jednak w tych jaśniejszych barwach chcesz malować na koniec metropolię. Dlatego też zastanawiam się, jak ty widzisz właśnie ten rok, który niedawno nam się zaczął. Wiem, że też nie jesteś magikiem i pewnie nie masz w kapeluszu różnych tam rozwiązań i nie przepowiadasz przyszłości. Ale jaki myślisz, ten rok 2024 będzie rokiem dla właśnie metropolii?
Bardzo dobre pytanie. Ja jestem jednak optymistą i żywię nadzieję, że uda się w tym roku polepszyć sytuację samorządu terytorialnego z jednej strony, a z drugiej strony przynajmniej dowieść do końca roku jakiś projekt ustawy metropolitalnej do laski marszałkowskiej. Pewnie nie wejdzie w życie, pewnie metropolie nie powstaną jeszcze w tym roku, ale mam nadzieję, że przynajmniej legislacja będzie na tyle zaawansowana, żeby rokowało metropoliami w roku 2025.
Ja z kolei się cieszę, że ten rok w podcaście też rozpoczynam takim tematem, no bo jest to gdzieś tam temat dość mocno interesujący, wokół którego jest dużo dyskusji, więc cieszę się, że jak ty jako ekspert właśnie też udzieliłeś się tutaj i powiedziałeś nam trochę więcej o tym, jak w ogóle one funkcjonują. Choć mam nadzieję, że nie tylko osoby, które mieszkają na terenie GZM lub obszaru metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot będą słuchać tej rozmowy, jest ona kierowana do wszystkich, bo tak jak mówiłeś, być może metropolii będzie lub powinno być więcej. A na sam koniec jeszcze tak edukacyjnie chciałem cię zapytać, czy miałbyś jakieś polecenie książki, która przynajmniej luźnie nawiązywałaby do tematu?
Książkę z przyjemnością polecę, natomiast czy ona się wiąże z tym tematem, może z wątkiem tożsamościowym, który poruszyliśmy. Nadrabiałem ostatnio zaległości czytelnicze i trafiła mi się świetna, doskonała książka, którą wszystkim rekomenduję. Książka, a było o niej zresztą głośno, więc pewnie twoi słuchacze i słuchaczki ten tytuł znają. Książka Zbigniewa Rokity, Odrzania. Doskonała, już wiem, że jestem mieszkańcem Odrzani i wiem dlaczego. Także ta książka wprowadziła do mego życia nowe kategorie postrzegania rzeczywistości, którym się pewnie będę posługiwał, a więc coś po niej zostanie. Polecam szybko, sprawnie, dobrze się czyta.
Ciekawe polecenie. Odrzania, czyli Podróż po ziemiach odzyskanych. Ja jeszcze nie czytałem, ale wydaje mi się, że moja dziewczyna jest akurat w trakcie czytania tej książki, także nawet mam ją w domu, bo ja często kupuję sobie książki, które mi moi rozmówcy polecają, także być może w tym przypadku nawet nie muszę kupić, a i tak będę mógł sprawdzić. Także dziękuję ci za to polecenie.
Koniecznie. Jest naprawdę doskonała, się świetnie czyta, jest napisana świetnym językiem. Jest wiele ciekawych informacji, które uciekają gdzieś tam mainstreamowi historycznemu. Natomiast no, to jest książka, po której rzeczywiście sporo zostaje. Wiadomo, że nie po każdej książce coś zostaje, a więc naprawdę polecam.
Jakub, dziękuję ci bardzo za naszą rozmowę. Cieszę się, że otworzyliśmy nowy sezon i że będziemy mogli posłuchać, mam nadzieję, czegoś więcej na temat metropolii w tym roku. Dzięki.
Mam taką nadzieję. Dziękuję ci za zaproszenie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia w Kopenhadze.
Chętnie. Przyjmuję zaproszenie.
Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego pierwszego odcinka tego sezonu razem z Jakubem o obszarach metropolitalnych. Jest to temat, który pewnie będzie jeszcze na tapecie, nie tylko w tym podcaście, ale gdzieś tam pewnie można będzie o nim usłyszeć więcej. Jeśli jesteś mieszkanką, mieszkańcem metropolii, no to koniecznie daj mi znać, co sądzisz na ten temat, aczkolwiek nie tylko, tak? Jeśli też w ogóle cię ten temat interesuje, to daj mi znać, bo być może powinno się na ten temat pojawić jeszcze więcej informacji. Jeszcze dodam tylko, że ten podcast powstaje dzięki Tobie i jeśli chciałabyś go wesprzeć, to zapraszam Cię na Patronite w serwisie, w którym to możesz wspierać Urbka z dowolnie wybraną przez siebie kwotą, tak aby ten podcast niezależnie dalej działał. No i co? Do usłyszenia już w następnym odcinku po angielsku, a potem kolejny znowu po polsku. Dobrze jest tu być z powrotem. Do usłyszenia.